imieniu Pana, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, stolico mądrości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Do Poznania jest zawsze bardzo miło przyjechać. Jedynym minusem Poznania jest to, że jest strasznie daleko od Krakowa. Straszliwie, strasznie długo się... Może nie jest daleko, ale się długo jedzie w każdym razie. I dzisiaj rzeczywiście będziemy mówić o cudach od dosyć specyficznej perspektywy, która... Muszę powiedzieć, z dosyć specyficznej perspektywy, które muszę powiedzieć, jak Państwo zaproponowali mi ten termin i takie ujęcie tematu o cudach, to się zmartwiłem trochę, znaczy tak zasmuciłem się, bo to miało być od strony, jakby propozycja była taka, żeby powiedzieć o cudzie w, oczywiście w religii naszej, w wierze chrześcijańskiej, ale w kontekście i w porównaniu z tym, co nazywamy wydarzeniami cudownymi w innych religiach, w religiach niechrześcijańskich. Prawda? Nawet nie u, nie wiem, zielonoświątkowców, tylko w religiach niechrześcijańskich, w buddyzmie, w hinduizmie, wszędzie, gdzie tylko możemy jakiekolwiek wydarzenia cudowne spotkać. I muszę powiedzieć, że to mnie trochę zasmuciło. Nie dałem temu wyrazu w żaden sposób, bo jestem człowiekiem zasadniczo uległym, więc jak mi ktoś mówi, że mam o tym, to ja o tym. Ale to mnie dosyć zasmuciło z tego względu, że ja się zajmowałem cudami, i trochę się zajmuję, ale nie od strony apologetycznej, czyli nie od takiej strony, która by pokazywała na przykład rolę dowodową cudu dla wiary chrześcijańskiej, czy właśnie relacje pomiędzy cudem w chrześcijaństwie a cudem w innych religiach, tylko od strony dogmatycznej i filozoficznej. I to jest oczywiście perspektywa zbieżna, ale nie taka sama, jednak, mimo wszystko. W związku z czym rzeczywiście trochę tak pomyślałem, że będę mówił nie o tym, o czym chciałbym mówić, ale później sobie uzmysłowiłem, że to jest w zasadzie bardzo dobre postawienie pytania i bardzo dobre postawienie problemu z tego względu, że jeżeli popatrzymy na historię teologii, już nie na teologię systematyczną, taką spekulatywną, tylko na historię teologii, no to rzeczywiście jest tak, że od takiego pytania się debata o cudach zaczęła. Od takiego pytania ona w ogóle się pojawiła w teologii i nabrała od razu dosyć dużej wagi, dosyć dużego znaczenia już od samego początku, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, zaraz o tym będę Państwu mówił, więc to pytanie jest jak najbardziej, takie ustawienie tematu jest jak najbardziej a propos. Ja jeszcze tylko się usprawiedliwię, dlaczego o tych cudach ośmielam się mówić, bo pewnie Państwo już wiecie, że my Dominikanie mamy taki zwyczaj, że jesteśmy w stanie mówić na... Znaczy właśnie nie jesteśmy w stanie, ale chętnie to robimy. Jesteśmy w stanie mówić na każdy temat z dużym poczuciem autorytetu, nawet na takie, na których się nie znamy. I ja ostatnio tego doświadczam dosyć mocno i strasznie mnie to drażni, w związku z czym jeżeli mam o czymś mówić, to czuję się w obowiązku na początku powiedzieć, dlaczego o tym akurat, a nie o innym temacie ośmielam się mówić. Jeżeli chodzi o cuda, to moja przygoda z cudami zaczęła się trochę, no już trochę dawno, ładnych kilka lat temu. To było wtedy, kiedy Instytut Tomistyczny w Warszawie zdecydował się wtedy jeszcze pod dyrekcją ojca Michała Palucha, że wyda pierwsze polskie tłumaczenie, przetłumaczy, wyda kwestii dyskutowanych o mocy Boga. To jest ogromne dzieło, to jest gigantyczne dzieło Tomasza, które nigdy wcześniej na język polski nie było tłumaczone. Po pierwsze bardzo duże dzieło, po drugie bardzo trudne, bardzo spekulatywne. No i tak się złożyło, ono jest podzielone na 10 kwestii, na 10 części. W tej chwili już skończyliśmy wydawanie, wyszło 5 tomów, w zasadzie 6. Każdy, bo jeden z dwóch części się składa jeszcze dodatkowo, no w każdym tomie są dwie kwestie. No i dyrektor Instytutu Tomistycznego wyznaczył mi, że ja mam się zająć w trzecim tomie, 6. kwestią, czyli właśnie kwestią o cudach. To znaczy przetłumaczyć, napisać wstępy, zbadać ten cały... zbadać ten cały problem i w sensie historycznym, i w sensie spekulatywnym. I od tego się zaczął ten mój research w tematyce cudów, który nie ukrywam, że mnie wciągnął, że to było rzeczywiście coś, co do tej pory mnie mocno interesuje, zwłaszcza kiedy zobaczyłem, że we współczesnej nawet nie teologii, ale filozofii ta debata o cudach jest tak bardzo żywa. Ja na początku chciałbym Państwu tylko pokazać, gdybyśmy zaczynali od XIII wieku, czyli od Tomasza Zakwinu, gdybyśmy nie zaczynali od ojców Kościoła, jak za chwilę zaczniemy, ale od Tomasza Zakwinu, jakie pytania w kontekście cudów musielibyśmy sobie postawić. Z tego względu chciałbym zacząć od Tomasza Zakwinu, że to nam pomoże sobie sproblematyzować temat. Bo kiedy my myślimy o cudach obecnie, to ja mam wrażenie, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że głównym pytaniem, które sobie stawiamy, jest to, czy cuda, czy konkretne wydarzenie jest cudem. Albo czy cuda ewentualnie, czy cuda są w ogóle możliwe. Tak zastanawiamy się, wiemy, coś się zdarzyło w Sokółce, pytanie, czy to był cud, czy to nie był cud. I kto jest kompetentny, żeby to stwierdzić, ewentualnie jakie są kryteria, żeby ogłosić coś cudem. To jest nasze główne pytanie. Natomiast jeżeli sięgniemy do tekstów i średniowiecznych, i starożytnych, to troszeczkę innego typu wrażliwość będzie z nich przebijała i chciałbym, żebyśmy na początku przez to spojrzenie na Tomasza, jak Tomasz formułuje problem, wybili się z tej naszej wrażliwości obecnej. Na razie przyjrzyjmy się tylko tematom, które znajdują się właśnie w kwestii szóstej o mocy Boga, a dotyczą cudów. Pierwsze zagadnienie, które Tomasz rozważa, to jest zagadnienie, czy Bóg może czynić coś w rzeczach stworzonych z pominięciem przyczyn naturalnych przeciw naturze, czy też przeciw biegowi natury. Nie szkodzi. To jest pytanie o to, czy Bóg może czynić cuda. Bo to, co Bóg czyni w rzeczach naturalnych z pominięciem przyczyn naturalnych, przeciw naturze, czy też przeciw biegowi natury, no to jest właśnie cud. To pytanie wydaje się retoryczne. To jest takie pytanie, jak siostra katechetka zadaje na lekcji religii i mądre dzieci wiedzą, że jak siostra katechetka o coś pyta, należy odpowiedzieć, że Pan Jezus. No i to jest tego typu pytanie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, prawda? Że no, czy Pan Bóg może czynić cuda? No oczywiście, że może. Dla Tomasza to wcale nie było oczywiste i dla średniowiecznych to wcale nie było oczywiste. Chciałbym, żebyśmy sobie zwrócili na to uwagę i przez moment się temu pytaniu przyjrzeli. Proszę Państwa, dla wierzącego człowieka, jak najbardziej wierzącego chrześcijanina, cuda są problemem. W takim znaczeniu, że jest problemem to, czy Pan Bóg może czynić cuda. Dlaczego? Ja tylko kilka przykładów z tej akurat kwestii Państwu podam, żebyście zobaczyli, że to wszystko nie jest takie oczywiste, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. No pierwsza sprawa. Wierzymy, że Pan Bóg jest doskonały. Prawda? Czyli ma pełnię wiedzy i pełnię mocy. Czyli w momencie, kiedy stwarza, prawda, stwarza wszystko tak, jak chce, a chce najlepiej, jak to jest możliwe. Prawda? No to w takim razie, po co są cuda? Jeżeli Pan Bóg stworzył świat w pełni swojej mocy, a Pan Bóg nie może działać tak na 20% swojej mocy, bo w nim wszystko jest jednością, zawsze działa w pełni. Jeżeli Pan Bóg stworzył świat w pełni swojej mocy i w pełni swojej mądrości, tak? Nie było tak, że przy stwarzaniu świata przysypiał, prawda? Tylko nie, no stwarzał, był przytomny i cała wszechwiedza Boża pracowała. No to ten świat powinien być doskonały. Jeżeli ten świat jest doskonały, czy najdoskonalszy z możliwych, no to czym są cuda? No bo cuda byłyby takimi poprawkami naniesionymi na świat, prawda? Takim, no że Pan Bóg stworzył świat taki, jak, nie, no jak mu wyszedł, no i w pewnym momencie stwierdził, o nie, to jednak niedobrze, że w tym świecie się dzieją takie rzeczy, że są na przykład choroby, a już zwłaszcza niedobrze, że ta właśnie osoba choruje. No to naprawię ten element. No, zainterweniuje bezpośrednio w tę sytuację. No i Pan Bóg naprawia. Tylko że z Panem Bogiem nie jest tak jak z nami. On się nie myli, w związku z czym też nie musi poprawiać po sobie. Z tego punktu widzenia cuda wydaje się, że są zupełnie nieuprawomocnione. No ale to nie tylko jeden powód, dla których ta kwestia cudów nie jest taka prosta. Druga rzecz to jest kwestia niezmienności Bożej. Nawet gdyby było tak, nawet wiemy, to się da wymyśleć dosyć spekulatywnie, że jednym z przymiotów Bożych, czy jedną z cech Bożych jest niezmienność. Pan Bóg jest niezmienny. We wszystkich swoich innych przymiotach również. Sam w sobie we wszystkich swoich przymiotach, czyli w woli, jest również niezmienny. Gdyby było tak, że Pan Bóg dokonuje cudów, to by oznaczało, że Pan Bóg zmienia jakoś swoją decyzję. I to nieważne w tej chwili, na lepsze, na gorsze, to nie ma znaczenia. Zmienia decyzję. Bo świat toczył się według tego, jak Pan Bóg go ustalił. I w pewnym momencie Pan Bóg powiada, nie, to ja jednak coś zmodyfikuję. Rozmyślił się. Dokonał cudu. Taki cud również by przeczył temu przymiotowi, również by przeczył temu przymiotowi Bożemu, jakim jest Boża niezmienność. To jest drugi powód. Ja widzę Państwo, nie widzicie? Nie wiem dlaczego. O. Taki cud również byłby nie do przyjęcia z przyczyn czysto takich, powiedziałbym, dogmatycznych, z takich przyczyn, które w żaden sposób nie mogą być pogodzone z wiarą chrześcijańską. Tomasz doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że to całe zagadnienie cudów nie jest takie trywialne. To, że chrześcijanie przyjmują, że Pan Bóg może działać cuda, to zakłada, że w jakiś sposób łączą w sobie, wydawałoby się, sprzeczne orzeczenia o Panu Bogu. Z jednej strony to, że Pan Bóg jest niezmienny, wszechwiedzący, wszechmocny, a z drugiej strony, że z jakiegoś powodu, dla jakiejś potrzeby, ingeruje w taki naprawczy, powiedziałbym, sposób w coś, co już raz zrobił. Czyli w ten świat stworzony, czyli w to, co mamy za oknami po prostu, czy w nasze życie. Jak to pogodzić ze sobą? Czy to się w ogóle da pogodzić? Za chwilkę będziemy sobie mówili o Augustynie i powiemy, że tak naprawdę to nie wszyscy teologowie chcieli to godzić. Byli tacy teologowie, którzy powiadali, nie, jakby cuda w sensie ścisłym raczej trzeba odrzucić. Ale to jest tylko pierwsze zagadnienie z kwestii o mocy Boga. Drugie pytanie, czy wszystko, co Bóg czyni z pominięciem przyczyn naturalnych bądź przeciw biegowi natury, można nazwać cudem? To jest dyskusja z Augustynem, do tego sobie za chwilę wrócimy. I dalej będzie coś, co nas bardziej będzie interesowało. Cała reszta kwestii jest poświęcona czymś, co święty Tomasz nazywa substancjami oddzielonymi, substancja separatis, czyli duchom czystym, aniołom i demonom. Jest pytanie takie, czy aniołowie i demony mogą czynić cuda. I to już będzie znacznie bardziej zbliżone do naszego tematu cudów w innych religiach. To są takie pytania, jakie Tomasz sobie stawia. Czy stworzenia duchowe mogą czynić cuda swą naturalną mocą? Czyli to jest takie pytanie. Czy możemy powiedzieć, że anioł dokonał cudu? Czy to jest możliwe powiedzieć właśnie, że anioł z takiego czy innego powodu, czy to ten, który pojawia się w księdze Tobiasza, Rafał, czy to anioł, który zwiastuje Maryi, archanioł, który zwiastuje Maryi poczęcie Syna Bożego w jej łonie, czy oni dokonują cudów? Czy aniołowie i ludzie mogą czynić cuda dzięki jakiemuś darowi łaski, czy również demony przyczyniają się do czynienia cudów, czy anioły i demony z natury posiadają ciała, które są potrzebne do czynienia cudów, zaraz o tym będziemy mówić, czy anioły lub demony mogą przyjmować ciała, czy anioł lub demon, przyjąwszy ciało, może wykonywać działania żywego ciała, to sobie też zaraz o tym powiemy, i czy jakieś, dziewiąte pomijamy, bo to jest inny temat, i czy jakieś cielesne i postrzegalne zmysłowo rzeczy, czyny lub słowa zmuszają demony do dokonywania cudów, które wydają się dziać za sprawą praktyk magicznych. Co wydaje się dziać za sprawą praktyk magicznych. Czyli to jest wprost pytanie o magię. Czy to, że ktoś zaklina duchy, to rzeczywiście może sprawiać, że te duchy będą jakieś dziwne rzeczy czyniły w naszym życiu. Przytaczam Państwu ten zestaw pytań tylko po to, żeby zobaczyć, jak zupełnie inaczej o cudach myślał autor i człowiek średniowieczny. Jak to było zupełnie inny sposób patrzenia, sposób widzenia, sposób wrażliwości. Do tych pytań będziemy sobie jeszcze wracali. Ja na razie je zostawię i przejdę do takiego rysu historycznego. Powoli będziemy już próbować nakuć ten nasz temat cudów w innych religiach. Proszę Państwa, więc pierwsza rzecz będzie smutna. Tak, zdarzają się cuda w innych religiach. Znaczy, a przynajmniej zdarzały się cuda w innych religiach, to możemy powiedzieć na pewno. I co gorsze, w religiach pogańskich i to takich pogańskich, powiedziałbym, straszliwie. Najpierw zacznijmy od Greków. Wydaje nam się, my zwykle kojarzymy Greków z taką, powiedziałbym, wizją świata jasną, logiczną, filozoficzną, prawda? Zwykle kojarzymy Greków z Platonem, z Arystotelesem, z Sokratesem. Natomiast dobrze jest wiedzieć przy okazji mówienia o cudach, że Platon, Sokrates czy Arystoteles to jednak był szczyt drabiny intelektualnej Grecji. Grecy nie wierzyli w pierwszego poruszyciela z księgi Lambda, Arystotelesa. Grecy nie wierzyli w daimoniona, o którym mówił Sokrates, i Grecy nie wierzyli w demiurga platońskiego. Zwykły Grek był potwornie zabobonny w takim znaczeniu, że jego świat był zaludniony przez setki bogów, setki różnego typu bóstw. Te, które znamy z mitologii, to jest jedynie nikły ułamek całej grupy bogów, w które zwykły Grek wierzył. To przenikanie się świata bogów i świata ludzkiego u Greków najlepiej możecie Państwo zobaczyć, jak sięgniecie, no oczywiście do epiki, no przede wszystkim do epiki greckiej, nawet nie do mitologii, chociaż oczywiście też, ale do epiki greckiej, tej wielkiej greckiej epiki homerowej. Jeżeli ktoś czytał Iliadę czy Odyseję, to zauważył od razu, że to są teksty, które mówią tyleż o bogach, co i o ludziach, a granica pomiędzy jednymi a drugimi jest strasznie niewyraźna. W takim sensie niewyraźna, że mamy postaci pod tytułem, no, które nazywamy herosami, takie jak Achilles czy Herakles, które z jednej strony są ludźmi, ale z drugiej strony mają w sobie jakiś taki pierwiastek boski. A granica między światem ludzkim i światem boskim nie jest wyraźna. Ona nawet w konkretnych osobach jest taka bardzo rozmyta. Ale jeszcze do tego jest rozmyta w inny sposób. Mianowicie świat bogów i świat ludzi przenika się pod względem interesów w sposób bardzo, powiedziałbym, częsty i taki istotny. U Homera oczywiście, no, to wiemy, chociażby w Iliadzie, jeżeli sobie Państwo przypomnicie, to zobaczymy, że no tam bogowie, mało byłoby powiedzieć, że ingerują w bieg wydarzeń. Oni są głównymi rozgrywającymi w wojnie, którą opisuje Homer. To nie jest tak, że ludzie walczą, a bogowie są gdzieś niezależni od tego wszystkiego, co się dzieje na ziemi, no i ewentualnie od czasu do czasu zaingerują, albo jeżeli są bardzo o to proszeni. Nie, bogowie się wtrącają w sposób nieprawdopodobny w to, co się dzieje. Oni rozgrywają swoją wojnę za pomocą ludzi. Moglibyśmy powiedzieć, że w zasadzie no, ludzie też oczywiście walczą i jakoś realizują te boskie interesy, ale to wszystko się przenika w sposób nieprawdopodobny. Ale jeżeli nie będziemy mówili o wojnie, tylko o zwykłym życiu, to zobaczymy, że bogowie greccy no, mają to do siebie, że nie tylko w wojny się angażują, ale też w miłość. Tak, no przecież ta cała historia wszelkiego typu, powiedziałbym, romansów pomiędzy pomiędzy bogami greckimi a ziemskimi kobietami, przenika mitologię od początku do końca. Ona też będzie obecna w judaizmie, na przykład księga Henocha będzie mówiła o aniołach, którzy się zakochali w ziemskich kobietach. No ale to już nie będzie, to będzie wyjątek, to będzie pewien nurt w teologii żydowskiej. Natomiast u Greków to będzie oczywiste, prawda? To jakby jasne, że Bóg się może zakochać w kobiecie, jasne, że może spłodzić z kobietą syna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żebyście Państwo z tego wszystkiego mieli bardzo jasny obraz braku pewnej cechy, pewnej istotnej cechy w religii greckiej, która jest bardzo wyraźna w chrześcijaństwie, mianowicie pojęcia transcendencji bóstwa, czyli tego, że Pan Bóg jest bardzo jednak oddzielony od świata, że między Bogiem a światem istnieje duża różnica i jednak mimo wszystko duża przepaść. U Greków tak nie ma. Nie ma żadnej transcendencji bogów. Nawet nie mówię o Bogu, tylko o bogach. Nie ma żadnej transcendencji bogów, nie ma żadnego oddzielenia od świata. Oni są silniejsi, oni są mądrzejsi, oni są doskonalsi, ale oni wcale nie są oddzieleni. Nie ma rozróżnienia pomiędzy naturę a nadnaturę. Nie ma rozróżnienia pomiędzy bogów, a ludźmi, znaczy oddzielenia między bogami a ludźmi jakiegoś bardzo wyraźnego. W chrześcijaństwie to, co nazywamy biblijnie świętością, a to, co się w teologii nazywa transcendencją, będzie bardzo mocne. Między Bogiem a światem istnieje ogromna różnica. Jak to się ma do cudów? Ano tak, że w religii greckiej nie tyle nie było cudów, co wszędzie były cuda. Skoro nie, tylko nikt ich tak nie nazywał specjalnie. Skoro nie ma rozgraniczenia, nie ma wyraźnego oddzielenia pomiędzy naturą a nadnaturą, pomiędzy Bogiem a światem, to wszystko się nawzajem przenika. W związku z czym nie mamy też do czynienia z cudami w sensie ścisłym. Dla Greków wszystko było cudem. To, że w pewnym momencie na pałacu zjawiła się na przykład bogini Wenera i jakoś tak obróciła serce Fedry, że się zakochała w swoim pasierbie, to dla Greków nie było nic dziwnego, że Fedra popadła w tą nieszczęśliwą, grzeszną miłość, bo tak naprawdę to była jedna wielka zemsta Wenery i na niej, i na Hipolicie, jeżeli kojarzycie Państwo ten mit. To nie było nic dziwnego i nic cudownego. Tak się po prostu to przenikało, tak się po prostu to wszystko dokonuje. Czy jakikolwiek, czy o czymkolwiek innym sobie Państwo pomyślicie, czy chociażby o tych igraszkach Zeusa, które znamy z mitologii. W pewnym sensie można powiedzieć, że w religii greckiej nie było miejsca na cud. W takim znaczeniu, w jakim nie było miejsca, nie było możliwości oddzielenia tego, co boskie, od tego, co ludzkie. Nie było transcendencji. Ale, wszystko ma swoje ale, oczywiście. Ale polega na tym, że znamy z historii Grecji przynajmniej jedno sanktuarium, taki mniejszy lurd, proszę Państwa, które funkcjonowało tak w IV wieku, to już słabo, ale na przełomie V i IV wieku jeszcze tam wszystko hulało. Jedno greckie sanktuarium, w którym działy się takie rzeczy, jak w naszych sanktuariach, tak zewnętrznie, jak w naszych sanktuariach, które znamy z terenu dzisiejszej Polski. To sanktuarium nazywało się Epidauros, leżało na Peloponezie i tam uzdrowienia dokonywały się w sposób masowy. Było to zresztą sanktuarium Esculapa, tak? Czyli tego węża, który obecnie jest kojarzony z lekarzami. No i nie ulega wątpliwości, bo trudno byłoby podważać świadectwa pisemne tak liczne, jak te, które mówią o Epidauros. Trudno byłoby powiedzieć, że to wszystko jest bujda, że to wszystko jest nieprawda, że te 5 wieków, czy 4,5 wieku przed Chrystusem, Grecy, którzy zasadniczo jakoś nie spisywali dużo plotek, tyle plotek akurat o Epidauros spisali. I piszą o tym wszyscy. Te cuda się dokonywały. Te niezwykłe zdarzenia w Epidaurus się dokonywał. One nie budziły w Grekach zdziwienia, bo tak jak mówię, Grecy wiedzieli, że tam bogowie mogą ingerować, no ale z jakiegoś powodu więcej było uzdrowień w Epidaurus niż w Atenach. Jak to wytłumaczyć z perspektywy chrześcijańskiej, to o tym sobie za chwilkę będziemy mówili. Cuda u Rzymian. Proszę Państwa, sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo podobna, z tym, że Rzymianie byli znacznie bardziej zabobonni niż Grecy. Zwłaszcza później, epoka późnego cesarstwa była znacznie bardziej zabobonna niż epoka grecka. Ale u Rzymian również nie mamy rozróżnienia na naturę i nadnaturę. Również nie mamy rozróżnienia na to, co przyrodzone i na to, co nadprzyrodzone. I tutaj być może ktoś, kto zna filozofię czy literaturę rzymską, powie mi, no nie, ale przecież u stoików mamy to pojęcie natury, pojęcie physis, które się tam pojawia w rozmyślaniach Marka Aureliusza. Możecie Państwo się natknąć co drugą linijkę na to pojęcie. Tak, jest takie pojęcie, ale ono u Greków nie znaczyło porządku praw, powiedziałbym, fizycznych, dzisiaj byśmy to nazwali. Nie było odniesione do praw przyrody. Physis było odniesione do natury ludzkiej. Coś było zgodne z ludzką naturą albo niezgodne. Tak naprawdę miało znaczenie moralne. Tak? Jeżeli ktoś twierdził, że tchórzostwo jest wbrew ludzkiej naturze, to tak jakby dzisiaj powiedział, że jest niegodnym czynem albo że jest czynem niemoralnym. W innym sensie pojęcie natury dla Rzymian również nie funkcjonowało. W związku z tym również nie było tych dwóch płaszczyzn, na których w zetknięciu pojawia się dopiero cud, czyli pojawia się to zwarcie pomiędzy przyrodzonością a nadprzyrodzonością, które nazywamy cudem. W Biblii, proszę Państwa, jak sami doskonale wiecie, ze Starego Testamentu też w ogóle problemu nie ma. Znaczy, jakby cuda są czymś zupełnie oczywiste. W Starym Testamencie to nie jest żadna nowość, że Pan Bóg panuje nad całością świata, nikogo to nie dziwi, może. To jest Pan Bóg, mowy o jakichkolwiek prawach natury być nie może. Zdarzają się sytuacje, w których autor biblijny stawia to pytanie, na którego my dzisiaj dotykamy. Gdzie, proszę Państwa, w Starym Testamencie? W której księdze? Wszyscy z Państwa, nie mam żadnej wątpliwości, znacie ten fragment. Gdzie w Starym Testamencie tak jasno zostaje postawione pytanie o cuda sprawiane przez Boga i cuda sprawiane, no, jakoś przez inne religie? Tak jest, wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Dlaczego wtedy tam się to pojawia? Ponieważ jest ten pojedynek, prawda, pomiędzy czarownikami Faraona i pomiędzy Mojżeszem, tak? No i dlaczego, proszę Państwa, Mojżesz wygrywa ten pojedynek? No tak, to na pewno, ale tak w wersji takiej materialnej. Bo ta jego laska jest w stanie zjeść laski innych czarowników, prawda? To mniej więcej, streszczając całą sprawę, mniej więcej tak. Proszę zwrócić uwagę, że to, co nam mówi Księga Wyjścia, to nie mówi, że, jakby to powiedzieć, Mojżesz jest cudotwórcą, a ci inni czarodzieje to tylko udają i tak naprawdę to, co oni robią, to się nic nie dzieje. Nie, argumentacja idzie, zwróćcie uwagę, w zupełnie inną stronę. Mojżesz jest po prostu mocniejszy. Nie? Jakby to uwiarygadnia. Nie to, że on naprawdę czyni cuda, a oni nie czynią cudów, tylko że on jest mocniejszy. On po prostu przelicytował, w cudzysłowie, tych czarowników Faraona. Za chwilkę jeszcze będziemy to szczegółowo analizować, ale proszę pamiętać o tej różnicy perspektyw. W ogóle nie pada pytanie dotyczące tego, czy to, co robili czarownicy Faraona, było cudem, nie było cudem, było prawdziwe, nie było prawdziwe. Nie, to jak autor biblijny to zakłada, że to jest prawdziwe. Teraz warto się uprzyjrzeć przez moment tej sytuacji, którą spotykamy na początku chrześcijaństwa. Proszę pamiętać, że kiedy rodzi się chrześcijaństwo, to nie jest tak, że ludzie w nic nie wierzą. nie? Że religii nie ma, że chrześcijaństwo i w momencie, kiedy się rodzi, i tam, gdzie się rodzi, no, znajduje się samo na polu walki. Nie. Chrześcijaństwo rodzi się w sytuacji, kiedy ludzie mają nieprawdopodobną zdolność, ale też jednocześnie nieprawdopodobną wrażliwość religijną, co wcale nie musi być dobre. Bo wiecie Państwo, że istnieje taka możliwość, że jesteśmy bardzo religijni, bardzo niewierzący, prawda? To się zdarza. Co tłumaczymy na polski, mówiąc, że jesteśmy zabobonni, tak? To jest jakby te pierwotne odruchy religijne wcale nie są dobre. Wcale nie muszą być dobre. Są, możemy mieć do czynienia z ludźmi, którzy są bardzo wrażliwi na rzeczywistości niematerialne czy nadprzyrodzone, no ale to wcale nic dobrego z tego nie wynika, prawda? I mniej więcej tak było w momencie, kiedy się pojawia chrześcijaństwo. Co chwilę się jakiś wygaszacz włącza. No ale zanim... Zanim zostanie podjęta dyskusja, w związku z czym może to trzeba powiedzieć jasno, w związku z czym wysyp cudów, cudowności, magii, wszelkiego typu teurgii, co tylko sobie Państwo pomyślicie, jest w tym świecie ogromny, no po prostu gigantyczny. I w momencie, kiedy przychodzi Chrystus, a później apostołowie, to nie jest tak, że nikt nie wokoło nie czynił cudów, raptem się okazuje, przychodzi Chrystus, czyni cuda. Przychodzą apostołowie, czynią cuda. Nie. Oni są jednymi z wielu, którzy czynią cuda. I dlatego powiedziałem, że na samym początku, że pytanie tak sformułowane jest pytaniem historycznie dobrze zorientowanym, bo od tego się pytanie o cuda zaczyna. Pierwsi chrześcijanie stanęli przed takim problemem. To, co się dzieje za pośrednictwem Chrystusa, poprzez Chrystusa, czy to, co się dzieje przez apostołów, to jest jeszcze jeden wyraz działania czegoś w jeszcze jednym człowieku czy jakiejś grupie ludzi. Nic niezwykłego. I to nie są zarzuty wyssane z palca, bo jeżeli przeczytacie sobie Państwo, czy sięgniecie do dzieł takich autorów, jak właśnie Fronton, Syrty, Lukian z Samosaty, Celsus czy Porfiriusz, z nich wszystkich to pewnie Celsus będzie Państwu najbardziej znany i jakoś familiarny. Wobec przeciw niemu Orygenes napisał takie gigantyczne dzieło, zresztą pod tytułem Przeciw Celsusowi, ale wszyscy oni stawiali dokładnie ten sam zarzut. Czym ci chrześcijanie się tak ekscytują? Jaki jest w ogóle ich, jaka jest podstawa do tego, żeby mówić, że ich religia jest jakaś niezwykła? Jaka jest ich podstawa do tego, żeby przypisywać boskość człowiekowi, który dokonywał takich cudów, których inni też dokonują? W każdym z tych dzieł znajdziecie Państwo dokładnie ten sam zarzut. My już to widzieliśmy. My już to widzieliśmy w Epidauros, my już widzieliśmy to u Apoloniusza Stiany, zaraz jeszcze o nim powiem, to taki główny cudotwórca, główny teurg starożytności. Z tymi zarzutami zetknął się teolodzy pierwszego, drugiego, trzeciego wieku i co ważniejsze, proszę Państwa, nie poradzą sobie. Niestety, to znaczy to jest jakby przykra konstatacja, ale nie poradził sobie. Dlatego, że żeby odpowiedzieć sensownie na te zarzuty, trzeba będzie wykształcić metafizykę, dosyć taką solidną. Niektórzy skapitulują do pewnego stopnia przed tym pytaniem, jak święty Augustyn chociażby, za chwilę będziemy go analizować, ale takie pytania się pojawiają. W momencie, kiedy działają apostołowie, już po śmierci Chrystusa, kiedy jest pierwotny Kościół się konstytuuje, działa największy i najczęściej wspominany przez wszystkich autorów cudotwórca, mag, niezwykle wpływowa postać świata starożytnego, Apoloniusz z Tiany. On się urodził w drugim wieku po Chrystusie, w drugim roku po Chrystusie, zmarł w 98 roku po Chrystusie, więc jakby widzicie Państwo, że przychodzi na świat dokładnie w tym momencie, kiedy żyje Chrystus i dokładnie w tym momencie, kiedy konstytuuje się Kościół, działa. On należał do szkoły Pitagorejczyków. Pitagorasa kojarzymy z jakimś stwierdzeniem Pitagorasa, więc się nam matematycznie kojarzy, dobrze nam się kojarzy, ale to jest błędne skojarzenie, bo szkoła Pitagorejczyków była przede wszystkim rodzajem zakonu. I to warto sobie uświadomić, skąd inąd, jeżeli chodzi o zasady moralne, zasady życia, to była szkoła niezwykle podobna pod względem kodeksu właśnie takiego etycznego do chrześcijaństwa, do tego, co prezentowało chrześcijaństwo. Do tej szkoły należy Apoloniusz z Tiany, z tym, że dużo podróżuje po Indiach, między innymi po Turcji, terenie dzisiejszej Syrii. Tam uczy się u tamtejszych magów wszystkiego, co później będzie prezentował w swoich dokonaniach, w swoich działaniach. I on dodaje do greckich działań takich magicznych, które do tej pory były znane, jeden bardzo ciekawy aspekt. Epidauros, proszę Państwa, było znane z uzdrowień. To już mówiłem. Natomiast tam się nie dokonywało coś, co nazwalibyśmy egzorcyzmami, czyli wypędzanie złych duchów. Tego nie było w Epidauros. To się tam nie działo. Przynajmniej nic o tym nie wiemy, nie ma żadnych świadectw. Apoloniusz z Tiany zaczyna być tym tam pierwszym cudotwórcą starożytności, który dokonuje też uwolnień opętanych. Tych świadectw również mamy sporo i one są wiarygodne. Jakby opisy opętania w starożytności przedchrześcijańskiej są bardzo częste, natomiast jeżeli chodzi o same, powiedzielibyśmy w cudzysłowie oczywiście, ale takie egzorcyzmy, no to dopiero Apoloniusz z Tiany. Więc widzicie Państwo, że w momencie, kiedy się pojawia chrześcijaństwo, no, cuda apostołów i cuda Chrystusa mają nieprawdopodobną konkurencję. To jakby chrześcijaństwo musi się skonfrontować od razu z tym, że nie tylko wy robicie takie rzeczy. To jest żadna sprawa, co wy robicie. To nie tylko jakby, nie tylko wasze działania wyglądają tak spektakularnie. Jeżeli przeczytacie sobie Państwo apokryfy z pierwszych wieków, czyli takie pisma, które nie weszły do kanonu ksiąg chrześcijańskich, ksiąg biblijnych, tak? Nie stały się kanonem chrześcijaństwa, natomiast cieszyły się ogromną powagą w pierwszych wiekach, to zobaczycie Państwo jeszcze jedną postać, znaną skądinąd z dziejów apostolskich, czyli Szymona Maga. Z czego on jest znany? Czy ktoś z Państwa pamięta, gdzie się Szymon Mag, przy jakiej okazji pojawia w dziejach apostolskich? No, niby się nawrócił, a tak nie do końca. Ja Państwu od razu powiem, że to od jego imienia pochodzi pojęcie z symonii w języku polskim. Nie cudów. On chciał od apostołów moc kupić, po prostu. Znaczy moc nakładania rąk. I też oczywiście uzdrawiania, ale przede wszystkim przekazywania darów duchowych. No i to mu się oczywiście nie udaje, w związku z czym wszelkie kupczenie dobrami duchowymi od tej pory nosił nazwę Symonii. Ale Szymon w momencie, kiedy się oddalił od apostołów, nie zaprzestał działalności. Stał się cudotwórcą, kolejnym cudotwórcą, o którym mamy bardzo, bardzo, bardzo dużą ilość świadectw. Do tego stopnia, że jest cały, proszę Państwa, potężny tom apokryfów, który jest skomponowany w taki sposób, i wszystkie te apokryfy z tamtego okresu tak wyglądają, dotyczące Szymona Maga, że zestawiają ze sobą dwie postaci. Szymona Maga i Piotra Apostoła. Jako lustrzane odbicie. Jeżeli na przykład Szymon Mag sprawił, że to nie wymyślam, tak jest w tych apokryfach, sprawił, że czyjś pies pobiegł i pogryzł kogoś innego, tak? Czyli tak oddziałał na psa w sposób magiczny, że ten pobiegł, znalazł kogoś, kogo miał pogryźć i go pogryzł. To sprawił Szymon Mag. No to święty Piotr co sprawił? No oczywiście coś odwrotnego, ale bardzo podobnego. To znaczy, że czyjś pies pobiegł i lizał rany kogoś, kto był poraniony. I cały zbiór apokryfów jest tak skomponowany, tak? Jeżeli na przykład Szymon Mak sprawił, że jakaś burza przyszła ogromna i zniszczyła coś, no to co sprawił Szymon Piotr? No, no tak, że przyszedł wiatr, który na przykład postawił położone zboże czy cokolwiek. W ten sposób pierwotne chrześcijaństwo bardzo mocno i bardzo wyraźnie próbowało pokazać różnicę pomiędzy działaniem no, tych taumaturgów starożytności, a działaniem apostołów czy samego Chrystusa również. I tu znowu, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, no musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, ale w tych apokryfach nigdzie nie jest powiedziane, że to, co robił Szymon Mak, to była jakaś iluzja. Nie? Nigdzie nie ma jakby takiego podejrzenia, że to, co się działo przez Szymona Maga, że ten pies tak naprawdę to nie pobiegł, żeby pogryźć tego człowieka, którego miał pogryźć, tylko gdzieś uciekł. Nie, jakby jest opisane, że on pobiegł, rzeczywiście. I tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na te teksty, to rzeczywiście problem zaczyna się rysować. Bo jak rozgraniczyć cud chrześcijański od cudu niechrześcijańskiego? Czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak cud niechrześcijański? Czy w ogóle jest to poprawne użycie terminu cud? Tak wygląda sprawa w średniowieczu. W starożytności, w średniowieczu zmieni się to bardzo, w sposób bardzo istotny, ale zanim przejdziemy, jeszcze zrobimy krok milowy i przejdziemy do średniowiecza, no to ten zapowiadany Augustyn. Augustyn znajduje się dokładnie w takiej sytuacji, jaką Państwu opisywałem. No i powstaje kluczowe pytanie. No, co zrobić z tymi wszystkimi cudotwórcami, którzy się kręcą dookoła i nie są chrześcijanami? Znaczy, jak robimy? Mamy dwa wyjścia tak naprawdę. Albo mówimy, w ogóle cudów nie ma, tak naprawdę, a wszystko jest no, mniejszą lub większą iluzją. Albo mówimy, cuda chrześcijańskie są prawdziwe, inne cuda są w jakimś sensie nieprawdziwe, no i przyjmujemy cuda chrześcijańskie. Tylko to drugie wyjście było znacznie bardziej skomplikowane, więc Augustyn wybrał to pierwsze. I stwierdził, oczywiście tutaj w wielkim cudzysłowie, ale cudów nie ma. W jakim sensie cudów? Albo inaczej, jest jeden wielki cud, który się rozkłada na bardzo dużo małych cudów. W jakim znaczeniu? Święty Augustyn powiada tak. Cudem jest stworzenie świata. Cudem jest to, że świat zaistniał. Cudem jest to, że wstaje słońce, że rodzą się dzieci. To jest prawdziwym cudem, tylko my tego nie potrafimy dostrzec. A ta cała seria takich wydarzeń cudownych, to w ogóle jest nic. Cudem to są tak naprawdę te rzeczy, których my nie widzimy, bo są właśnie tak wielkim cudem. Dlatego ich nie postrzegamy jako cud, bo są tak wielkim cudem. Zwróćcie Państwo uwagę, że te argumentacje bardzo często możecie Państwo spotkać współcześnie. Tak? To jest argumentacja pod tytułem nie przejmujmy się tym, nie zajmujmy się tym, czy cud w Sokółce to jest cud, czy nie jest cud, ale jakże wielkim cudem jest to, że Kościół, pomimo że są w nim tak różni ludzie, się nie rozpadnie, na przykład. Nie? To jest tego typu myślenie. Prawdziwe cuda to są te, których nie widzimy. Wystarczy tylko wznieść się na trochę wyższy poziom intelektualny, żeby zaraz zobaczyć. Jak wielkim cudem jest to, że właśnie rano wstałem do pracy. To bywa cudem rzeczywiście, ale no, to są cuda, tylko my ich nie widzimy. Taka jest oś argumentacji, pierwotna oś argumentacji Augustyna. On będzie zmieniał zdanie, dlatego mówi o pierwotnej. No ale trzeba było sobie jakoś jednak poradzić z tymi konkretnymi małymi wydarzeniami. Nie ze stworzeniem świata, nie ze zwykłym urodzeniem dziecka, tylko z tym, że ktoś zostaje uzdrowiony na przykład poprzez takiego czy innego świętego. I Augustyn powiada, no, te małe cuda, jeżeli one się w ogóle zdarzają, jeżeli ktoś je widzi, jeżeli kto się odbiera. One są tylko po to, żeby nas tak naprawdę uwrażliwić na te wielkie cuda, jakim jest stworzenie, sakramenty, istnienie Kościoła itd., itd. To jest trochę na takiej zasadzie, jak, nie wiem, gdybyśmy na ogromnej ścianie, ogromnymi literami napisali jakikolwiek napis, to gdybyśmy stanęli tak tuż twarzą przed tym napisem, to byśmy go nie przeczytali, prawda? Nosem przy tej ścianie. W związku z czym, żebyśmy to mogli przeczytać, to ktoś, kto jest w stanie stanąć z dystansu, musiałby sobie to przepisać na karteczce i nam podać. I wtedy byśmy zobaczyli, aha, stoję przy literce, przy ogonku od literki O na przykład, jakiejkolwiek, prawda? Bo mam małą karteczkę, która mi pokazuje ten wielki napis, który w istocie na tej ścianie jest. I Augustyn powiada, ten cudami w istocie są te wielkie wydarzenia, których my jako cuda nie postrzegamy jako cudownych. Natomiast od czasu do czasu Pan Bóg nam musi przypomnieć przez te małe wydarzenia, że te wielkie są cudami. No i wtedy się zdarzają te małe wydarzenia. My nie doświadczamy tego na co dzień, czy nie potrafimy zauważyć, że życie jest cudem. No to jak Pan Bóg kogoś wskrzesi, no to wtedy zobaczymy, że życie jest w ogóle cudem w takiej makroskali, prawda? Czy jakikolwiek inny przykład byście sobie Państwo pomyśleli? Taka była odpowiedź Augustyna. Jak sami Państwo widzicie, no ona jest w niej coś atrakcyjnego. Jest w niej coś takiego ładnego, bo ona nas, powiedziałbym, no usprawiedliwia przed przyjmowaniem takiej wiary, czasami byśmy ją nazwali naiwną, tak, że jak ktoś coś tam został uzdrowiony, to my musimy w to wierzyć. No nie musimy, no bo my widzimy, że ten cud codziennie wstającego słońca to jest ten prawdziwy cud, prawda, więc nie potrzebujemy tych małych, nie musimy się wygłupiać, jeździć do Lourdes i takie tam. Nie? Jest to tego typu myślenie, aczkolwiek Augustyn się z niego wycofa. I to wycofanie z niego w bardzo specyficzny sposób. Nie wiem, czy Państwo wiecie, już robię przerwę, tylko chciałbym jeszcze tego Augustyna dokończyć. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Augustyn był jednym z pokornych teologów. Jednym z niewielu pokornych teologów. To znaczy takich, którzy potrafili się przyznać do błędu. Pod koniec życia on był wręcz ekshibicjonistyczny w tym swoim przyznawaniu się do błędów, czego najlepszym dowodem są wyznania, prawda? Wyznania to jest jedno wielkie przyznawanie się do błędów. Co nie jest oczywiście złe, ale to jest bardzo charakterystyczne, że Augustyn potrafił coś takiego napisać, ale na płaszczyźnie intelektualnej też się potrafił przyznać do błędów. Mianowicie pod koniec życia napisał dziełko, które się nazywało Retractationes. Retractationes to znaczy co? No, poprawki. No i w tym dziełku Augustyn nie zrobił nic innego, jak ocenzurował sam siebie. To znaczy z tego wszystkiego, co wcześniej napisał, wybrał różne fragmenty, z którymi teraz pod koniec życia już się nie zgadza. No i między innymi tak ocenzurował swoją naukę o cudach. Dlaczego? Ponieważ wcześniej zdarzyło się mu tak, że w jego diecezji w Hiponie raptem bardzo dużo ludzi zaczęło pielgrzymować do grobów męczenników. I tam się rzeczywiście dokonywały cuda różnych męczenników. I tam się rzeczywiście przy tych grobach dokonywały cuda. Coraz więcej świadectw miał Augustyn na ten temat. Takie konkretne cuda, że właśnie ktoś nie mógł chodzić, a chodził. Tego typu cuda. Konkretne, nie jakieś tam wschód słońca. No i Augustyn na początku nie wierzył, później kazał jako biskup już sporządzić księgi, w których te cuda będą zapisywane, a później jak sobie te księgi poczytał, to uwierzył. No i na koniec życia, poprawiając swoje dzieło, napisał Retractationes i powiada, no z tymi cudami to jednak nie jest tak prosto. Jednak te konkretne cuda muszą mieć bardzo ważną rangę, bardzo ważną rolę spełniać w wierze. No i trzeba się nimi poważnie zająć i już no nie da się rozwiązać problemu cudu tych taumaturgów pogańskich w taki sposób, że powiemy, że oni też po prostu zwracają uwagę na jakieś większe ogólne cuda. I w ten sposób Augustyn sformułował swoją pierwszą, która się pojawi w teologii, definicję cudu. To jest ta definicja, którą Państwo macie na ścianie. I odpowiada tak, cud jest czymś wielkim, łaciński arduum i niezwykłym, insolitum, wykraczającym poza zdolności natury, supra facultatem natury oraz pojawiającym się poza oczekiwaniem podziwiającego. To jest fatalne określenie, takie filologiczne, preter spem admirantis apparens, ale jakby ono dokładnie oddaje to, co te słowa mówią. Czyli jakby są cztery warunki cudu. Po pierwsze, cud musi być czymś dużym. To musi być duża sprawa. Co to znaczy? To znaczy, że rozdzielenie Morza Czerwonego, to jest przykład Augustyna, rozdzielenie Morza Czerwonego to spełnia definicję cudu. Nie wiem, spłynięcie czerwienią krwią rzek Egiptu spełnia to definicję cudu. Ale to, że kogoś przestanie boleć głowa, bo się pomodlił do Perpetuły czy Felicyty, to już nie jest cud. Z bardzo prostej przyczyny. Kalibru. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Jak cud, to musi być duży. No, taka teologiczna megalomania. Znaczy, co to miało, jakie to miało znaczenie dla Augustyna? No, chodziło o to, żeby... No wiecie Państwo, no, czasami zdarza się nam tak, że mamy taką fazę egzaltacji, nie? Że wszystko dla nas jest cudem. W takim znaczeniu, Jejka, no to cud, że się nie spóźniłem na pociąg, bo się tak późno położyłem spać. Albo no to cud, że ten pociąg dojechał na czas, przecież nigdy nie dojeżdża. Nie? I czasami tak jest, że wszystko w naszym życiu staje się cudem. Tego się Augustyn bał swoich wiernych. W związku z czym określił bardzo jasno, jak cud ma być wielkie. Zasadniczo takie rzeczywiście potężne wydarzenie. Po drugie, czymś niezwykłym. Tylko to łaciński insolitum to znaczy trochę więcej niż nasze niezwykłym. Tak? Czymś zupełnie wyjątkowym. To znaczy to musi być naprawdę wyjątek od wydarzeń, które się dzieją na co dzień. To musi być wyjątek, wyjątek. Nie może być więcej niż kilka wyjątków. Tak? Czyli nie możemy mówić o cudzie, jeżeli mamy do czynienia z czymś bardzo powszechnym i czymś, co się często zdarza. Kolejna rzecz, musi to przekraczać zdolności natury. Czyli proszę zwrócić uwagę, że tutaj Augustyn bardzo mocno odwraca się od swoich wcześniejszych ustaleń i powiada, no to nie jest tak, że cudem w sensie ścisłym jest to, że kwiaty kwitną, bo to nie przekracza zdolności natury. To Ireneusz też miał taką wizję, że no tak naprawdę największym cudem to jest to, że się wino robi z winorośli. No bo ile to rzeczy musi być zaangażowanych? Woda, słońce, człowiek, zieleń, no zieleń liści, później no, człowiek musi te winne grona przerobić i tak dalej. No to jest prawdziwy cud. Nie, ale to się dokonuje siłami natury. Dla Augustyna to już cudem w sensie ścisłym nie będzie. No i czwarta, najważniejsza cecha cudu. To musi być coś niespodziewanego. To musi być coś, na co człowiek nie liczy, albo na co człowiek nie liczyłby, gdyby myślał tylko w ziemskich kategoriach. Tak? Oczywiście tego Augustyn nie doprecyzował, w związku z czym wytknęli mu od razu ten błąd i tę niedoskonałość, mówiąc, no tak, a jak się modlę o cud i on się zdarzy, to znaczy, że to nie był cud, tak? No bo ja się spodziewałem, że się, jak się pomodlę, to się ten cud zdarzy. No zdarzył się to, czyli to nie jest cud, tak? Augustyn bronił się przed tym zarzutem właśnie w taki sposób, mówiąc, no nie, no to jest poza spodziewaniem naturalnym, poza oczekiwaniem naturalnym, natomiast nie poza oczekiwaniem nadprzyrodzonym. No w każdym razie taką Augustyn definicję sformułuje, ona będzie bardzo niewystarczająca, jak sami Państwo widzicie, żeby odróżniać cuda chrześcijańskie od niechrześcijańskich. No i trzeba będzie poczekać kilka wieków na następną ważną definicję, która już nam pozwoli popracować nad tym rozróżnieniem. I teraz zrobimy sobie przerwę, a następny wykład będzie już o różnicy dokładnej pomiędzy tymi cudami chrześcijańskimi i niechrześcijańskimi. Jak je rozdzielić.